To jest chyba coś naprawdę dużego, żeby dostać się w jakiejkolwiek formie chyba do najlepszej koszykarskiej ligi świata.
Dziękuję. O tak, na pewno. Ktokolwiek tam jest, a nie grał w NBA wcześniej, w jakiejkolwiek roli, naprawdę musi to wywalczyć ciężką pracą.
A powiedz mi, było tak, że ty jak, nie wiem, grałeś wcześniej w koszykówkę i było takie marzenie, żeby być takim? Każdy chłopak, którego ja znam, który grał w koszykówkę, to miał takie marzenie, żeby zostać Michaelem Jordanem, nowym Jeremym Sochanem. Czy ty też miałeś takie marzenie, żeby być, czy to w San Antonio, czy może właśnie w Los Angeles Lakers, ale jako zawodnik?
Ja chyba najbardziej chciałem zostać Alanem Iversonem, gdyż on przypadł na postać, jedną z głównych postaci, kiedy to ja stawiałem pierwsze kroki koszykarskie. No i też powiedzmy, że gabarytowo, jeśli chodzi o styl gry, był to zawodnik, do którego najbardziej mogłem podglądać.
Czyli dużo kozłowania, dużo gry na koźle, rozgrywania piłki i zwodów.
Dokładnie, tak.
Ty będziesz zajmował się w swojej nowej pracy, no właśnie czym? Ty jesteś tą osobą, która będzie szukała nowych talentów dla LeBrona Jamesa, dla Luki Doncicia, no to są naprawdę duże nazwiska. Ty będziesz wyłapywał nowe, duże nazwiska na rynku europejskim?
A więc roster Los Angeles Lakers jest teraz dosyć drogi, tak? Więc ciężko o kolejne duże nazwiska, gdyż to bardzo dużo kosztuje. Ja będę oczami i uszami organizacji praktycznie na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Będę odpowiadał za monitorowanie, śledzenie, zbieranie informacji o wszystkich graczach, którzy mogą znaleźć się w naborze do ligi NBA w kolejnych latach, ale również będę śledził zawodników już ukształtowanych, którzy kiedyś mieli szansę w NBA, aczkolwiek chwilowo z niej wypadli. Co roku są takie historie, na przykład w tym sezonie Gershon Yabusele w Filadelfii, rok wcześniej Dante Exum, więc tych graczy wciąż warto śledzić, gdyż nie są aż tak drodzy, a są już całkiem ukształtowani i mogą pomóc natychmiastowo drużynie NBA.
Jest tak, że ta europejska koszykówka teraz ona... No, niektórzy mówią, że jest lepsza, niektórzy, że się zrównała poziomem z tą amerykańską, no bo tak, Nikola Jokic, wielokrotny MVP, mistrz NBA, Giannis Antetokounmpo, podobnie, wiele sukcesów, czy to indywidualnych, czy to drużynowych, Luka Doncic, super gwiazda, jest tego narybku, tych koszykarzy, których można wyciągnąć właśnie, czy to z Europy, czy z innych zakątków świata, do tej najlepszej koszykarskiej ligi świata, ich jest dużo?
Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałeś, obecnie większość absolutnie topowych graczy w NBA jest spoza Stanów Zjednoczonych. Więc jest to naprawdę świetny moment dla kogoś jak ja, aby się wykazać.
A z czego to się bierze, myślisz? To, że właśnie ten rynek europejski, no może nie tylko europejski, bo mamy też przecież dużo gwiazd, czy to z Ameryki Południowej, z Afryki, z Australii. Z czego to się bierze? To jest ta taka popularność, która w latach 90. gdzieś wybiła się w tej reszcie świata i po prostu widzimy, że reszta świata dogania Stany Zjednoczone?
Tak, jak najbardziej, zdecydowanie. NBA stało się globalne, stawało się z roku na rok coraz bardziej globalne. Obecnie myślę, że osiągnęliśmy tak naprawdę pik tego zjawiska. Ciężko już, aby jeszcze więcej graczy spoza Stanów Zjednoczonych tam trafiało. Być może w przyszłych latach Afryka będzie zasilać ligę w większym stopniu, gdyż tam właśnie największe inwestycje były dokonane w poprzednich latach. Wiadomo, że naturalnie jest tam olbrzymi potencjał fizyczny, aczkolwiek nigdy nie było środków finansowych ani odpowiedniego szkolenia, aby tych graczy znajdywać i tworzyć. A jeśli chodzi o Europę, naprawdę radzimy sobie świetnie. Koszykówka zawsze była tu popularna. Niektóre kraje z największym potencjałem atletycznym po prostu te wzorce z innych lepszych krajów europejskich przejęły. No i te pierwsze postacie duże z Europy tak przetarły szlak kolejnym i naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu teraz jako Europa, również na największej koszykarskiej scenie świata.
Jak to jest dostać propozycję pracy od Los Angeles Lakers? To jest tak, że Pelinka dzwoni i mówi: cześć Bronisław, chcielibyśmy ciebie u siebie, i po prostu się nie odmawia?
O nie, to jest dopiero ostatni etap, aczkolwiek mam fajną anegdotę odnośnie tego nieodmawiania, ale może powiem to później. Zacznę od tego, że dostałem faktycznie telefon ze strony Lakers jako pierwszy. Był to proces, oni są generalnie dużą korporacją i działają w ten sposób, więc ogłoszenie o pracę było zamieszczone na wielu portalach z tego typu informacjami. Aczkolwiek przed dokonaniem tego z własnego kręgu zaufania szukają potencjalnych kandydatów. I właśnie w ramach takich działań dostałem telefon od mojego obecnego szefa Antonio Maceirasa. Jest to legendarny scout z Hiszpanii, były generalny menedżer i Realu Madryt, i Barcelony, co jest niełatwe do osiągnięcia w karierze. Następnie po takim wstępnym rekonesansie, rozmowie zapoznawczej, a miałem drugi etap z działem HR, jak to bywa w korporacyjnym świecie, który przygotował mój profil psychologiczno-zawodowy pod kątem najważniejszych etapów. Trzeci etap był z asystentem generalnego menedżera i współwłaścicielem Lakers, Jessim Bassem. Była to bardzo wyczerpująca, długa rozmowa na temat mojej filozofii pracy. Chciał on poznać moją osobowość, znajomość rynku oraz realiów NBA. A dopiero na koniec, tak, takie final touches były z Robem Pelinką, gdy zostało już tylko dwóch kandydatów. Było to naprawdę ciekawe doświadczenie, kiedy Rob Pelinka mówił do mnie: Broni. Było to troszkę surrealistyczne, ale wypadłem całkiem nieźle, gdyż na koniec mnie wybrali. I właśnie tutaj przytoczę tę anegdotę. W momencie otrzymywania pozytywnej odpowiedzi dosłownie zostałem zatrudniony, tak? Oni nie biorą pod uwagę, że ktoś mógłby im odmówić. Dopiero wtedy tak naprawdę poznałem warunki finansowe i musiałem to zrobić, tak? To nigdy nie padło pytanie, czy dołączasz do nas, czy nie. Po prostu zostałem podpisany, zmuszony do tego. No, zmuszać mnie nie musieli, nie będę ukrywał.
To jest taka praca marzeń?
O tak, jak najbardziej. Marzyłem o tym, no, od początku, gdy zacząłem swoją karierę powiedzmy po drugiej stronie, tak? Nie jako zawodnik, tylko gdzieś jako scout czy członek sztabów menedżerskich, drużyn koszykarskich. Tak samo jak w przypadku, gdy stawiałem pierwsze kroki jako zawodnik, tak samo, gdy stawiałem pierwsze kroki jako scout. Może nie miałem swojego idola, tak? Jako zawodnik miałem Iversona, ale to był właśnie mój cel. Marzyłem o tym od początku. Dwa razy byłem bardzo blisko, ale jakby warto było czekać, gdyż jest to największa organizacja koszykarska świata. No i być może też najbardziej ekscytujący moment, żeby dla nich pracować z LeBronem Jamesem, Luką Doncicem.